Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Pozdrawiam serdecznie wszystkich widzów telewizji Trwam, jak i słuchaczy Radia Maryja. Zapraszam na rozmowy niedokończone, których tematem jest duchowe zagrożenia dla dzieci i młodzieży w mediach. I bardzo serdecznie witam naszych drogich gości, a są to pani Małgorzata Więczkowska, medioznawca.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I ksiądz Tomasz Owczarek, egzorcysta.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Będziemy mówić, no i zaczynamy ten temat, na temat no właśnie tych duchowych zagrożeń dla dzieci, dla młodzieży w mediach. No, szczególnie nam tu zależy pewnie na telewizji, ale też na innych, czy internecie, czy radio. Czy dużo jest takich zagrożeń? Czy w ogóle mamy się czego obawiać w trosce o dzieci, o młodzież?
No niestety tak. Media bardzo są dzisiaj popularne, szczególnie wśród młodego pokolenia i są bardzo no, czynnie przez nie wykorzystywane. Jeżeli najnowsze badania pokazują, że 95% dzieci codziennie korzysta z mediów, 60% ponad kilka godzin, 2-3 godziny dziennie, to należy się zastanawiać. Dlatego trzeba się też przyglądać, jakie są te przekazy. Bo oczywiście nie można demonizować, że tam jest, że są wszystkie złe i negatywne jakieś przekazy, ale niestety dużo przekazów, które dzisiaj są emitowane zarówno w mediach, w telewizji, w prasie, w grach komputerowych, w internecie, niestety bazuje w dużej mierze właśnie na różnych symbolach okultystycznych, wiedzy ezoterycznej, wiedzy wręcz tajemnej, która tak naprawdę nie jest przeznaczona dla dzieci.
Na przykład?
Na przykład. No takich przykładów mogę tutaj dawać bardzo dużo.
Bardzo dobrze, bo chcemy, abyśmy tak, się dowiedzieli,
czasopis,
aby rodzice,
na przykład dla dziewczynek wieku, tak jest określony, taki wiek 7-12 lat, czasopismo Witch, które zawiera całą wiedzę tajemną. Ja robiłam analizy tego czasopisma i tam znajdujemy wszystkie pojęcia, które później również możemy znaleźć w Encyklopedii Zagrożeń Duchowych u ojca Aleksandra Posadzkiego. Kolejnym bardzo takim dzisiaj modnym czasopismem, ale przede wszystkim lalkami, są lalki Monster High. One są bardzo popularne wśród dziewczynek. Bardzo jest to niepokojące, że no właśnie dziewczynki, które się przygotowują do pierwszej Komunii Świętej, no niestety fascynują się tymi lalkami. A te lalki, nie wiem czy rodzice sobie wszyscy zdają z tego sprawę, wprowadzają dzieci właśnie w taką mroczną tematykę, ponieważ mamy tam do czynienia z różnymi. To są córki upiora, Frankensteina, wampiru, wilkołaka, z kultu zombiego. A więc no, takich negatywnych, destruktywnych i przy okazji jest bardzo dużo takich treści w sposób zawolowany przekazanych dla dzieci. Również w grach komputerowych będzie występowało bardzo dużo symboliki. Spotkamy się tam często z różnymi rytuałami wręcz. W filmach dla dzieci tak samo. Są konkretne rytuały, które dzieci wykorzystują. To nie jest jakaś taka magia metaforyczna. To są prawdziwe rytuały, które są zaczerpnięte z historii, czy one są realistyczne, jeżeli chodzi o no właśnie o magię, o wróżbiarstwo. One mają swoje odzwierciedlenie gdzieś tam właśnie w historii okultyzmu, czy właśnie takich tajemnej jakiejś wiedzy.
Proszę księdza, bo tutaj pani Małgorzata Więczkowska nam mówi o takich różnych zabawach, o różnych zabawkach,
tak,
grach, ale ktoś powie, ale to jest tylko zabawa. Czy są jakieś tam, nie wiem, symbole okultystyczne też? Przecież to jest tylko zabawa, dziecko się pobawi, zostawi i pójdzie dalej. Czy to jest tylko zabawa wtedy?
Nie jest zabawą. Zabawą posługiwanie się tymi znakami, rzeczami czy obrazami nawet, kiedy mówimy o mediach i obrazie znaku. Obraz jest znakiem, wyraża pewną rzeczywistość. I dlatego też musimy się jednak zastanawiać, patrząc i oceniając, jaką ma to wartość i czy to jest zagrożeniem duchowym. Może kto za tym stoi? Jeżeli mówimy o zagrożeniach duchowych, no to jednak tę rzeczywistość duchową chcemy wnikać. I tutaj będzie nam to tak to rozpoznajemy, że jakby za tym obrazem, znakiem, przedmiotem stoi działanie złego ducha. Jeżeli mówimy o zagrożeniach duchowych, no to w takich kategoriach rozumiemy duchy. Nie mówimy o duszy ludzkiej, która miałaby zagrażać, bo trzeba byłoby tutaj przyjmować wędrówkę dusz, tylko mówimy, działa duch albo Bóg, który jest duchem ze swoimi aniołami, albo działa anioł, zbuntowany, zły duch, mając naturę duchową. I tutaj stąd płynie to zagrożenie ze strony złego ducha, który posługuje się tymi znakami, treściami po to, żeby uderzyć. Zło ma taką naturę, gdy mówimy o tym zagrożeniu, że ono oddziaływuje na materię, na to, co materialne, oddziaływuje na sferę cielesności w ogóle. Więc jeśli chodzi o człowieka, to może uderzyć w jego ciało, w jego sferę psychiczną. I w związku z tym ono się przedostaje do człowieka poprzez te treści, o których mówimy, że mogą być, jak to się określa, zainfekowane działaniem zła, czyli poddane jakiejś formie inicjacji, czyli zło sobie przywłaszcza tę rzeczywistość, czy jest mu to oddane, znak, jakaś treść, przedmiot. Często to jest wzięte z kultu. Te przedmioty są poddawane pewnym rytuałom i w związku z tym zło bierze sobie to w posiadanie. A jeżeli bierze w posiadanie, to wtedy ten znak, przedmiot, treść jest takim obszarem, jakby przyczółkiem, z którego to zło może atakować. I stąd tutaj może następować to zagrożenie, czy ono następuje realnie, rzeczywiście, ponieważ zło wykorzystuje tę sytuację, no właśnie pod tytułem zabawa, bajka, komiks, no coś
miłego.
Czyli
jest to jakaś furtka, tak?
To jest furtka, oczywiście, ale na tym poziomie cielesności, materialności to zło się przemyka po to, żeby uderzyć. No, a w dziecko najłatwiej, ponieważ ono jest bezbronne, jeśli chodzi o to wyposażenie intelektualne i emocjonalne także, więc a zło właśnie w tę sferę uderza. A
czy są znane takie przypadki, księdzu, kiedy właśnie przez taką zabawę gdzieś dziecięcą, tak, to zło uderzyło, można powiedzieć, to dziecko, także były konsekwencje jakieś dalsze?
Tak, docierają takie głosy. Na pewno rodzice przychodzą, mówiąc o tym, że dziecko coś tam praktykowało w sensie zabawy, czy podejmowania jakichś gier, posiadania przedmiotów. No jest niespokojne, pojawiają się lęki, jakieś nocne lęki, czy w ogóle niespokojne, nieuporządkowane emocjonalnie reaguje w sposób bardzo nieuporządkowany emocjonalnie. No tutaj znów patrząc do tej strony duchowej, jest to uzasadnione, jeżeli był taki kontakt przez jakąś tę rzeczywistość działania złych mocy, złego ducha, no to ono na pewno uderzyło i na pewno jakieś formy spustoszenia czyni w dziecku i wtedy ono reaguje też na sposób emocjonalny. To są te pewne rany, które się tworzą. Te nieuporządkowania w sferze emocjonalnej i charakterologicznej w ten sposób. I wobec tego zgłasza rodzic, że dziecko jest niespokojne, reaguje agresywnie, krzyczy, no, zachowuje się nieproporcjonalnie, zupełnie nieadekwatnie do swojego wieku, czy w ogóle do postawy dziecka, prawda? Niedelikatnie, bardzo agresywnie i w sposób nieuporządkowany w ogóle emocjonalnie. Wobec tego tak są takie sytuacje coraz częściej. I jeśli chodzi o dzieci, jeśli chodzi o młodzież. Rodzic przychodzi bezradny, bo już był u psychologa. No, oczywiście trzeba to posprawdzać, bo to jest praca na tym poziomie emocjonalnym na pewno, ale duży kłopot, ponieważ no, nie można sobie z tym poradzić. Nie można sobie z tym poradzić.
Ja jeszcze bym chciała tutaj dołożyć i dopowiedzieć właśnie w związku z tym, o czym tutaj też ksiądz wspominał, zresztą ksiądz też pytał o tą zabawę, bo jeżeli rodzice mają taką informację w czasopiśmie, że, zaraz tutaj przeczytam, że no właśnie wróżby i horoskopy zawarte w piśmie są zabawą, a wszelkie podobieństwo do rzeczywistych osób i zdarzeń jest zupełnie przypadkowe, to jest to po prostu, no powiedziała, błędna informacja. Ponieważ jak ja to przeglądam, to czasopismo i porównuję, jaka tu jest wiedza zawarta, no właśnie, na przykład jak jest wprowadzane, bo do tego czasopisma, jeżeli jest mowa na przykład o wahadełku, czy jeżeli będzie mowa o szklanej kuli, która jest wykorzystywana w, no właśnie we wróżbiarstwie, czy o chińskich monetach szczęścia, to one są dołączone jako gadżety. I wówczas on jest dokładna historia, skąd na przykład wywodzą się te chińskie monety szczęścia, do czego są wykorzystywane, kto je wykorzystuje, w jaki sposób. Jest cała, więc jest cała historia danego gadżetu. I teraz jak to wykorzystywać, w jakich sytuacjach. Co oznaczają wszystkie symbole? To nie jest zabawa, to nie jest jakaś taka właśnie metafora. To jest realistyczny kontakt z danym właśnie, jak się tutaj mówił, symbolem, jest to oswajanie się, ale dziecko traktuje to, że to jest zabawa, ja nie robię nic złego. I no może później dochodzić do takich różnych sytuacji, że młody człowiek nawet się może inicjować w jakieś, no nie wiem, w jakieś kulty, czy dzisiaj w dobie internetu, kiedy no właśnie, nie wiem za bardzo, albo moja wiedza została pobudzona właśnie przez na przykład taką prasę. Ja wyszukuję w internecie szerszej wiedzy na ten temat, to ja znajdę tysiące sklepów, tysiące stron, które mnie odeślą, nie wiem, do prawdziwych salonów wróżek, ale również i do jakichś grup, i to wówczas jest niebezpieczne. I tutaj no jednak taka ogromna była z mojej strony uwaga do rodziców, jakąś taką roztropność, żeby jednak sprawdzać, co jest w tych pisemkach, czy na pewno to się nadaje dla dziecka. Ponieważ rodzice często do tej prasy, do bajek, które są przeznaczone dla dzieci, podchodzą w taki sposób dość bezpieczny, z doświadczenia swojego dzieciństwa, okresu dzieciństwa, że to, co kiedyś było dla dzieci, to faktycznie było dla dzieci. Dzisiaj niestety media wykorzystują całą wiedzę na temat wpływu społecznego, na temat, no właśnie, jak dotrzeć do dziecka, jak go zainteresować różnymi rzeczami, różnymi gadżetami bezużytecznymi, żeby dziecko chciało to mieć, kolekcjonować i zbierać. I w ten sposób też przemycać bardzo dużo takich elementów, różnych zagrożeń duchowych, z którymi się później w różnych kultach, w różnych grupach spotka.
No, a propos właśnie tego, co pani powiedziała, no przecież ja mam w pamięci, na pewno też rodzice współcześni, no były bajki typu Reksio, Miś Uszatek, Koziołek Matołek, no które były też piękne. No i kiedy mam wyobraźni bajkę, no to mam taką bajkę.
No właśnie.
A dzisiaj z tego wynika, bardzo dużo się zmieniło i ktoś wykorzystuje właśnie ten moment zabawy, bajki, która powinna uczyć dziecka czegoś, jakichś postaw dobrych jakichś takich myśli, wiedzy też dostarczać. A
w tym znaczeniu klasycznym bajka jasno określała dobro i zło. Byli przedstawiciele grający rolę w bajce, którzy czynili dobro, prawda, byli bohaterowie, którzy czynili zło, i to się nazywało złem. To zamieszanie pojawia się w tym momencie, że poprzez zło czy mocą zła można uczynić coś dobrego. Choćby Harry Potter, prawda? To jest ten temat, w którym właśnie to zamazanie i ta niejasność się tutaj pojawia. I ta nieostrość tutaj zwodzi, potężnie zwodzi, no bo obraz, treść może to być rzeczywiście pociągające, a rzeczywiście to zamazywanie następuje i zakłamanie jednocześnie.
Należy zwrócić uwagę, że dzisiaj właśnie bardzo często w tych filmach czy w tych przekazach dla dzieci bohaterowie już nie zajmują się zdobywaniem skarbów, no właśnie, czy jakieś z tych relacji, nie ma, jak były w Kubusiu Puchatku czy w Koziołku Matołku, który poszukiwał różnych, miał różne fajne przygody, tylko dzisiaj bohaterowie doskonalą swoje umiejętności, jakieś nadprzyrodzone. Jest na przykład, no właśnie, król szamanów zdobywa wiedzę szamańską. Harry Potter również się doskonali w różnych technikach czarstwa, czarowania, wywoływania różnych takich, wykorzystywania różnych takich uczenia, wręcz jest tam cała szkoła uczenia tych technik. I dlatego dzieci tego nie przyjmują, nie uważają, że jest to coś złego. Bo one uważają, że one się bawią, ale one się bawią, wykorzystując, nie zawsze one z tego sobie zdają sprawę, no niebezpieczne jakieś rytuały, wręcz kulty. Biała magia jest wykorzystywana przez bohaterki, czarodziejki, na przykład z Księżyca, do właśnie niby czynienia dobra, a magia zawsze jest zła, bo nie czy jest biała, czy czarna. Tylko, że no właśnie, jest to inaczej nazwane.
Też nawet wystarczy pójść do jakiejś księgarni. Mm-hmm. Tak sobie wypisałem różne propozycje dla dzieci. Na przykład taki tytuł: Radek, Szkaradek, Robale. Albo Siostry Wampirki, Przyjaciółki na krew i życie. O anielce, w którą wstąpił diabeł.
No właśnie, to już też pokazuje, jaka dzisiaj jest tendencja. Taka zmiana też, manipulacja semantyczna, znaczeniowa różnych słów też. Radek, Szkradek, czy jakiś tam Straszyceum. Te lalki Monster High chodzą do liceum, do szkoły, ale jest to Straszyceum. Gdzieś, gdzie straszy, wszystko jest upiorne, ale to jest fantastyczne, to jest piękne, to jest dobra, więc brzydota dzisiaj jest pokazywana dzieciom właśnie jako coś pięknego, jako coś dobrego. Jest tutaj to pomieszanie dobra ze złem. I później, no właśnie, oni to w innych kategoriach pojmują, rozumują i nie widzą w tym nic złego. Przez to jest też, dokonuje się takie zaburzenie, takie dziury w postrzeganiu rzeczywistości. Ponieważ w tych przekazach, w tych filmach często nie ma działania przyczynowo-skutkowego. Albo jest takie magiczne. I młodzież, szczególnie dzieci w okresie przedszkolnym, szkolnym, nie rozumieją tego działania. Chcą to przenieść na realistyczne, rzeczywiste życie i może dochodzi do jakiejś tragedii na przykład.
No, to właśnie tutaj słowo jest znakiem, również jest znakiem. Jeżeli ono tak wybrzmiewa, czy jest, można się nim posługiwać właśnie w taki sposób, też z taką intencją, no to ono też niesie z sobą działanie. Znów tutaj nie chodziłoby tu o jakieś przerysowywanie problemu, czy demonizowanie, ale faktycznie no, trzeba byłoby się z tym liczyć, że słowo, gdy mówimy o przekleństwach, prawda, jakichś wypowiadanych słowach, które mają moc, no, za tym znakiem słowa takiego czy innego idzie działanie zła. No i tutaj to zagrożenie duchowe, dlatego też mowa o działaniu osobowego zła, które uderza, ono ma taką intencję, żeby niszczyć człowieka i to dziecko tym bardziej, prawda, nienawidzi dzieci. Wobec tego też będzie uderzało w potężny sposób.
I teraz, no właśnie, jest film, to ja tylko biernie oglądam. Przyglądam się, słucham, ale nie ma żadnego działania. Ale teraz proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj każdemu filmowi praktycznie towarzyszy bardzo szeroko rozwinięty rynek zabawkarski, marketing, różne gadżeciki. No i wówczas się pojawia pewien taki problem, że jest właśnie symbol, jest znak, słowo, ale jest też działanie, utożsamianie się z tymi właśnie rzeczami, które oglądałem. Ja tu na przykład chciałam teraz przywołać taki znany film wśród dzieci, Ben Ten, amerykański film, w którym, no właśnie, bohater przechodzi różne transformacje, jest bardzo dużo negatywnych przekazów, jest bardzo często odniesienie do różnych energii, ale również i do postaci, do konkretnego słownictwa. I na przykład, no nie wiem, czy rodzice sobie zdają sprawę, czy przeglądają też, jak kupują dzieciom te różne gadżety, te różne eksponaty, te zabawki, bo na przykład jakie są zadania do wykonania, czy one są pozytywne, czy one są negatywne, bo jeżeli się kogoś wysyła do diabła dosłownie w takiej grze, czy chce się go porazić jakimiś złymi mocami, czy też jakie występują postacie, nazwy tych postaci, kogo one mają, no właśnie, przypominać, przywoływać, często te są właśnie przekleństwa, a dzieci tego tych przekleństw nie rozumieją, bo one myślą, że one się bawią, one muszą coś tam powiedzieć, ale w formie jakiejś rymowanki. No i tu na przykład chciałam z tego Bentena przywołać inferno. Co to znaczy? Czy rodzice sobie zdają sprawę? Inferno, czyli piekło. I dziecko właśnie w taki zabawowy sposób jest wprowadzane, wciągane też w taką tematykę, w taką właśnie bardzo często negatywną symbolikę.
Także widzimy wielkie takie zagrożenie, bo przecież znana jest zasada pedagogiczna, że przez zabawę najlepiej dziecko się uczy. I to jest trwała wiedza później, bo to jest wiedza taka emocjonalna. I teraz jeśli przez taką zabawę dziecko uczy się tego, co złe, złych postaw, no to jakie są konsekwencje? Można zobaczyć na przykład dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, gdzie ktoś wchodzi z pistoletem i strzela w szkole, tak? Jakiś były uczeń wchodzi do szkoły i strzela do ludzi. Były takie przypadki w ostatnich latach, czy też no w ogóle inne. Teraz pytanie, co nas czeka później w Polsce? Albo jak się temu przeciwstawiać? Może to jest jeszcze lepsze pytanie, bo co czeka, to łatwo sobie wyobrazić.
Zresztą tak to jest, że wychowanie dokonuje się przede wszystkim na tym poziomie duchowym, oddziaływania duchowego. Ten poziom oddziaływania emocjonalnego, fizycznego wynika z tego, co duchowe. Wobec tego, jeżeli taki wpływ ma ta sfera duchowa, czy wywieranie wpływu od strony duchowej, no to wtedy ta dewastacja tej sfery emocjonalnej i fizycznej człowieka dokonuje się w sposób potężny. I tym bardziej takiego człowieka, który ma się rozwijać, ma wzrastać, ma się doskonalić, okazuje się, że jest niszczony. I w ten sposób właśnie w tym procesie wychowania, kiedy działa zło, u podstaw przenika, no będzie niszczyło i wtedy wszelkie jakieś i charakterologiczne problemy dziecka, a później człowieka młodego i dorosłego, później owoce się zbiera w dorosłości, pojawiają się wszelkie agresje, no znikąd to się nie bierze, jak poprzez jakieś oddziaływanie zła. Oczywiście tutaj z tych sfer znaku, tych treści, które są przekazywane, które dzieci czerpią tam gdzieś u początku swojego życia. Ale to później zło działa dalej. To nie jest tak, że ono tylko działa wtedy, kiedy trzyma w ręce znak, czy nosi znak, czy czyta coś, czy ogląda, że to działanie zła się wtedy dokonuje się inicjacja. Zło przychodzi, a później pozostaje. Pozostaje, jest i później w pewnych okolicznościach działa, oddziaływuje. To jest wydłużone w tym działaniu i ono działa do końca życia. Jak się mówi w demonologii o tym, mówi się, jest to praktyką, że od momentu poczęcia do momentu śmierci zło działa. Więc no jest, nie jest wszechobecne, prawda, i jakoś tam wszechmocne, całe szczęście, ale jednak swoją mocą potrafi wiele spustoszenia zrobić w sercu człowieka. No przede wszystkim chce uderzyć i niszczyć człowieka.
No ale później pojawia się pytanie, a jeśli rzeczywiście teraz rodzice zauważą takie czy inne czasopisma u swoich dzieci, takie czy inne karty do gry, w ogóle inne zabawki przedstawiające właśnie te, nazwijmy, ciemne moce, tak? Co w takim momencie zrobić? Czy jest jakieś wyjście, czy tu już jest tylko panika i że już jest źle po prostu? Co teraz w takim momencie działać? Jak działać?
Taką zasadą, kiedy zasadą jest taką praktyką w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z jakimś przedmiotem wziętym z kultu, czy takim, o którym można by mówić, że niesie z sobą to działanie, przyprowadza działanie zła. Taką praktyką wśród egzorcystów jest to, by dany przedmiot wodą święconą pokropić i jakąś formą modlitwy uwolnić od zła, od dostępu zła. Taka jest praktyka i tak z historii egzorcyzmów o tym się mówiło, że i mówi, i tak należy czynić, tak przynajmniej czynimy, kiedy ktoś przynosi coś takiego, albo właśnie spotkamy u dzieci coś takiego. No pewnie, że nie chodzi o to, żeby robić stosy i palić, ale No ale powinno to być z tego przestrzeni, obszaru zabawy dziecka, powinno być to usunięte. Później oczywiście rodzic może patrzeć, bo jeżeli to dziecko jest bardzo mocno skontaktowane z tym złem poprzez te różne zabawy, obrazy, wtedy w czasie jakimś rodzice mogą stwierdzić, że dziecko jest niespokojne, że jakieś trudności emocjonalne przeżywa, lęki, to najczęściej pojawiający się problem, no wtedy pewnie modlitwa rodzica, no, życie sakramentalne, dbałość, żeby to dziecko później w tym życiu sakramentalnym też mogło korzystać z tego, ale i też przyszedłby chyba moment, kiedy trzeba by dziecku powiedzieć, kiedy ono już by miało samodzielnie wchodzić w ten swój świat, że miało kontakt z tym, że to było groźne, żeby ono wiedziało, że coś się stało. Coś trudnego i że ono ponosi konsekwencje. Rodzic może powiedzieć, nie wiem, nie wiedziałem, prawda, bo może nie wiedzieć. Tych pułapek jest mnóstwo, no pod tytułem bajka. Ale rodzic dalej miałby wyprowadzać z tego. Gdy stwierdzi, że tak jest, powinien to zdecydowanie usunąć. No nie wiem, w jaki sposób, ale tłumaczyć dziecku z miłością, prawda, zdecydowanie, że to, no to jest szkodliwe, prawda? Tak się mówi o wielu czymś szkodliwym, tak samo tu, tym bardziej o czymś bardzo szkodliwym, szkodzącym i, no i trudnym dla dziecka.
A czy istnieje jakaś na przykład lista bajek, które są szkodliwe, jakichś programów dla dzieci?
Można
czy w telewizji, czy w internecie, czy...
No takiej listy chyba jeszcze nikt nie zrobił, ponieważ codziennie nowe filmy, nowe różne takie rzeczy wychodzą, ale tutaj trzeba po prostu być takim wyczulonym, jednak przyglądać się, czy to na pewno może nie prowadzić do jakichś takich destruktywnych później skutków. I tutaj ja jeszcze chciałam nawiązać też do tego, co ksiądz Tomasz tutaj przed chwilą mówił, że my tutaj możemy jako właśnie rodzice, wychowawcy mogą jednak bardzo dużo, bo no właśnie, zaproponować trzeba coś innego. Nie można tylko wziąć teraz, dziecko czytało Witch. Oczywiście nikogo, żadnego rodzica tu nie oskarżam o to, że ktoś kupił coś, taką gazetkę, bo myślę,
może
że jeżeli... Tak, tylko
tak,
i wyłącznie z niewiedzy, bo się doświadczeniem swoim każdy kierował, że jak był dzieckiem, że to ta prasa, taka prasa dla dzieci, to była faktycznie dla dzieci, ale dzisiaj naprawdę trzeba się bardzo temu przyglądać, tylko no właśnie, jeżeli ja chcę coś wycofać z użycia mojego dziecka, to ja muszę mu coś zaproponować. Muszę poszukać, zadać sobie troszeczkę trudu, iść do tego sklepu, do tego Empiku, czy do jakiejś księgarni, poszukać dobrej jakiejś prasy, która by dziecko rozwijała. Dać co zamian. Ja tu tak bardzo rodziców zachęcam do tego, żeby rodzice rozwijali w dzieciach pasje. Jakieś pasje naukowe, poznawcze, bo dzisiaj mnóstwo dzieci się interesuje, kolekcjonuje zupełnie bezużyteczne gadżety, które tak naprawdę nie wnoszą niczego takiego dobrego, pozytywnego w ich życie. No bo proszę powiedzieć, do czego przyda się dzieciom na przykład wiedza dotycząca, no właśnie, wszystkich eksponatów dotyczących, nie, Monster High, czy właśnie Bentena, czy Pokemonów. Trzeba było bardzo dużo różnych gadżetów zebrać. Czy jest to wiedza, którą wykorzysta w szkole? Nie. Ale
w życiu nawet
nie. No właśnie, raczej nie. Jest to wiedza, która może być wykorzystana później, albo może być takim zalążkiem do zainteresowania się wiedzą magiczną, okultystyczną, spirytystyczną. A no właśnie, psychologowie to określają dzisiaj już dosłownie jako zaśmiecenie umysłów dziecięcych wiedzą, która tak naprawdę jest im niepotrzebna. No w żaden sposób ich nie rozwija, bo gdyby dziecko w krótkim okresie czasu nauczyło się 150 słówek z angielskiego, wzbogaca się. Nauczyło się, nie wiem, tabliczki mnożenia, jakieś inne, przeczytało książkę, to ono się rozwija. A tutaj właściwie...
Albo wyszło na boisko i pograło w piłkę.
Tak, no właśnie, ruch,
tak,
oczywiście.
Komputer gra.
Także tutaj byłyby z tego znacznie większe pożytki dla tego dziecka, aniżeli no właśnie kolekcjonowanie różnych gadżetów, które tak naprawdę do niczego pozytywnego nie prowadzą. I dlatego trzeba szukać różnych alternatyw, trzeba też szukać dla młodych ludzi grup, organizować je, Bo jeżeli, no właśnie, się tylko narzeka, nie ma co robić, dzieci tylko właśnie przed komputerem, przed telewizorem i wsiąkają troszeczkę w takie środowisko, to nikt za rodziców tych właśnie środowisk nie znajdzie, czy nawet nieraz nie stworzy. My musimy właśnie rodzina, środowiska, szkoły organizować też dla dzieci i młodzieży alternatywne środowiska, takie wychowawcze, różne grupy zainteresowań. Wielu rodziców ma różne pasje i też dzielenie się tym z dziećmi, zarażanie ich. No właśnie teraz będzie majówka, wędrówką, gdzieś jakimś wyjazdem, a nie tylko ślęczeniem przed mediami. I też myślę, że taką wspaniałą, piękną praktyką byłaby modlitwa rodziców za dzieci. Jest taka inicjatywa w Polsce, przecież Różaniec Rodziców za Dzieci, do której ja bardzo serdecznie rodziców zachęcam, zapraszam. Jest bardzo dużo róż na całym świecie.
Bo mówimy o duchowych zagrożeniach. Właśnie. Czyli odpowiedzmy też...
Wspomagania tych dzieci też, no właśnie, żeby też i w tej sferze takiej naturalnej, a więc to, co można robić, proponować, ale też w tej sferze jednak duchowej, ochrony dzieci przed takim wpływem.
I rodzice sami też muszą z natury rodzica i winni chronić to dziecko swoją świętością, jakimś pięknem duchowym, też z jakąś umiejętnością rozeznawania, bo proces wychowania jest właściwie procesem rozeznawania duchowego, bo tak być powinno. Oczywiście takiego pojęcia używamy, wychowanie, tak, ale chętnie bym to zamienił, czy zamieniam to w tym naszym rozumieniu na rozeznawanie duchów, bo właśnie o to chodzi, co jest dobre i co złe. Dobro proponować i tu właśnie można byłoby wydobywać to, co dobre, ale też odkrywać to, co złe, po to, żeby to demaskować, chronić dzieci, no ale też samemu tę wartość duchową relacji do Pana Boga podejmować i ją pielęgnować. Więc rodzice są taką fortecą dla dziecka, taką chroniącą przed wdzieraniem się nieprzyjaciela, tak święty Ignacy mówi, nieprzyjaciela natury ludzkiej, czyli całego człowieka, duszy i ciała, więc całej osoby. Wobec tego i oni mieliby bronić, orientując się dobrze w tych zagrożeniach, znakach, pewnych tendencjach, które się pojawia, modach, po to, żeby odkrywając te niebezpieczeństwa, no bo oni taką funkcję rozeznających podejmują, winni te dzieci chronić. No, z tym, że ten stan rozeznania rodziców jest jednak mimo wszystko no, chyba nie najlepszy. Może tam, gdzie rodzice się formują jeszcze w jakiejś formacji rodzinnej, małżeńskiej, to owszem, tam jest no, może nieźle, tak? Ale też jeszcze wiele jest do zrobienia i w związku z tym odkrywanie tych zagrożeń, poznawanie, co jest groźne, jest bardzo istotne. I to pewnie jest zadanie dla rodziców, żeby w tym się dobrze orientować, bo wtedy można ochronić. Ale nawet kiedy się spostrzeże rodzic, że no, dopuścił, może nie zupełnie świadomie dopuścił do jakiejś szkody wyrządzonej dziecku właśnie na sposób duchowy, to żeby później mógł to nic straconego dalej to dziecko wychowywać, duchowo kształtować.
I też Państwa zapraszamy do naszych rozmów niedokończonych. Przypomnę temat: duchowe zagrożenia dla dzieci i młodzieży w mediach. A naszymi gośćmi są pani Małgorzata Pięczkowska, medioznawca, oraz ksiądz Tomasz Owczarek, egzorcysta. Już się wyświetlają numery telefonów, ale dla słuchaczy naszych przypomnimy: 56 657 0011, 56 657 0012, 56 657 0013 oraz 56 657 0014, i dwa numery telefonów komórkowych w naszej rodzinie: 536 600 300 oraz 536 600 400. Tak mi się też skojarzyło w związku z rodzicami, też rodzice chrzestni. Ostatnio usłyszałem naprawdę piękne świadectwo młodego człowieka na programie młodzieżowym, który opowiadał, jest studentem, gdzieś daleko od domu, studiującym, że co tydzień chrzestny pisze mu SMS-a w niedzielę, czy byłeś już w kościele.
O, pięknie.
Niesamowite. Dla mnie to było naprawdę budujące.
To naprawdę chrzestny.
Rodzic ma też prawo zapytać, czy byłeś dzisiaj w kościele, szczególnie młodego człowieka. Bo nieraz rodzice się zwalniają z tego, on już jest pełnoletni. To ja już go nie będę pytać. To jest zadanie też rodzica, by dopytać, byłeś dzisiaj w kościele. No właśnie.
Mamy już pierwszy telefon, bardzo prosimy. Halo?
Cześć Boże, Barbara z Tomaszowa Mazowieckiego. Proszę ojca, padło w rozmowie zdanie, że nie jest najlepszy stan rozeznawania rodziców. I tutaj się z tym zgodzę, ponieważ obserwuję też przerażające widoki. Piękne młode mamy z dziećmi na spacerach i te dzieciaczki ubrane w ubranka, gdzie królują trupie czaszki, jakieś napisy o śmierci. I no nie wiem, czy nie wszyscy znają angielski, czy po prostu sobie z tego nie zdają sprawy. Również zeszyty dla dzieci są nadrukowane czaszkami, potworkami. Chciałam kupić znajomej córce koszulkę nocną i tam była postać wesołej diablicy i napis w języku angielskim jednoznaczny, na osobiście nie kupiłam. I na imprezach masowych, które są często pokazywane w telewizji, ale również my tutaj w swoich małych ojczyznach uczestniczymy, no też widzę dorosłych ludzi, którzy chodzą z dziećmi z tymi czerwonymi, migającymi rogami na głowie. To naprawdę nie jest zabawne. To jest po prostu straszliwie żałosne, że dorośli na to pozwalają. Bo zło właśnie przybiera w tym sposobie no, postać dobrego wujaszka. Nic się nie dzieje, bawimy się dobrze. I w środku Łodzi, w dużym centrum handlowym, latem zobaczyłam, że są sprzedawane maleńkie laleczki do czarowania, nakłuwania. Wszystko były gotowe, komplety szpilek. No to już po prostu ktoś powinien zabronić. To jest przerażające, bo przecież wychowujemy dzieci dla życia, nie w tej kulturze śmierci. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Pani Barbaro.
To przeraża, ale jednocześnie pokazuje, jak raczej świadomi są ci, którzy tworzą takie obrazy, takie przedmioty. Myślę, że są świadomi tego, co robią i co za tym się kryje. Święty Tomasz z Akwinu, święty Augustyn mówią o znaczeniu znaku. Czym jest znak dla tej takiej percepcji złego ducha, że duch, zły duch działa tam, gdzie jest znak, który jego rzeczywistość oznacza i uderza w obiekt, brzydko mówiąc, prawda, no w człowieka, uderza w człowieka, który dany znak nosi. I to jest rzeczywiste uderzenie zła. Stąd tak pani mówi, że te znaki no, wszędzie w tej chwili się zaczynają pojawiać, najprzeróżniejsze. To właśnie to uderzenie zła no, jednak dokonuje się na obszarze potężnym i to w człowieka. Ale taka jest natura znaku. Zło tak sobie myśli, tak. Tak sobie myśli, skoro ktoś nosi ten znak, który tę jego rzeczywistość oznacza, to jest obiekt do ataku. No i atakuje i uderza. No i to są realne, jest realne działanie. Oczywiście może to nie być takie gwałtowne, że mówimy, a to cóż, to nic, prawda? Nosi sobie jakiś znak i nic się nie dzieje, ale to na zasadzie takiego zaczadzania się dokonuje, tak jak słuchanie muzyki, prawda, takiej, która no, tutaj też inicjuje. Pomaleńku zaczyna się zmieniać jednak to duchowe podejście tego człowieka. Zaczyna słabnąć, zaczyna oddalać od sakramentów. To jest taka rzeczywistość, która jest dostrzegalna.
Widać działanie swego ducha.
Tak, tak.
Bo on się tak nie pojawia.
Tak, nie tak, że od razu ucina tę relację do Pana Boga i ona się kończy, tylko stopniowo wygasza, czyli gasi wiarę, prawda, gasi wiarę.
Ja tutaj jeszcze chciałam dodać, przede wszystkim Pani podziękować za tą wrażliwość, że Pani jeszcze to zauważa. Ale tu chciałam powiedzieć o takim bardzo ważnym mechanizmie, oddziaływaniu kumulatywnym, a więc powolne przyzwyczajanie. Właśnie dlatego młode mamy nie widzą często w tym złego, ponieważ one są często już na tym wychowane. Bardzo dużo w okresie ich dzieciństwa takich elementów było właśnie w prasie, w filmach, w jakichś tam innym środowisku i one nie widzą w tym zagrożenia. One się do tego przyzwyczaiły i traktują ten obraz, ten symbol, ten znak po prostu, no, prostu, jak jakiś taki nadruk, jak kiedyś były kwiatki, domki, inne różne takie historie na ubrankach dla dzieci, no to, czy jakichś innych zabawkach, to też tak młodzi ludzie dzisiaj, młodzi rodzice często tak po prostu traktują te symbole, że to jest tylko zabawa, a niestety to nie jest tylko zabawa. Tu o to chodzi, żeby sobie odbiorca nie zdawał sprawy tak naprawdę, z kim, z czym ma do czynienia, z jakim symbolem. Wtedy będzie łatwiej mu wniknąć, łatwiej będzie go jeszcze bardziej wciągnąć w jakiś taki następny, nie wiem, czy w jakąś następną, jakąś może bardziej drastyczną taką sytuację.
Ale nie próbujemy oczywiście utożsamiać człowieka ze złym duchem.
Nie.
Tylko tyle, to oczywiście tak, tylko jest to tak, że
ta wrażliwość tych młodych mam po prostu no, jest taka, że one nie widzą w tym nic złego, ponieważ one są tego symbolu przyzwyczajone, że on był właśnie w Witch, był gdzieś tam w jakiejś innej bajce, w jakimś tam innym miejscu.
A właśnie taktyka złego ducha jest taka, że uderzaj, tym chętniej uderza, jeżeli nie jest rozpoznany. Kiedy człowiek nie spodziewa się jego działania, czy nawet o tym działaniu nie wie, to najchętniej działa i najskuteczniej działa. To, że człowiek nie jest świadomy, nie broni go to przed działaniem, a właściwie ułatwia to, że człowiek nie jest świadomy, nie rozumie tego problemu, czy nawet nie zakłada jego obecności, działania złego ducha, a on wtedy jest skuteczny. Dlatego jest nazywany księciem ciemności, kłamcą, ponieważ właśnie w takim kłamstwie, w zakłamaniu, nieprawdzie chce działać.
Tak mi się też skojarzyło, kiedyś na YouTubie przypadkiem natrafiłem na taki filmik, wywiad z szefem, nazwijmy to, satanistów, ale w latach 70. w amerykańskiej telewizji. I tak troszkę był obśmiewany może przez tego redaktora, no bo ktoś się będzie z tym liczył, sataniści w ogóle. A on mówi, że przyjdzie taki czas niedługo, że większość ludzi będzie nosić ich symbole,
no
i to będzie powszechne na świecie.
I nikt nie będzie sobie z tego nic robił, tak, uważać. Tak. Ja tu właśnie chciałam też zademonstrować domeno medal. Czyli jest to pentogram. To dołączone było właśnie takiej gazetce dla dzieci. Jak się wkłada ten medal do wody, to on zmienia kolory, ale dla dziecka bardzo atrakcyjne. I tu nikt nie tłumaczy dziecku, co to jest, że to jest pentogram, do czego służy, tylko jest to po prostu jakiś medal, który ja mam nosić. I tu nie chodzi o to, żeby ono poznało to znaczenie. To właśnie to, o czym przed chwilą też właśnie tutaj ojciec nam powiedział. I teraz, no właśnie, dzisiaj młodzi ludzie dużo różnych takich talizmanów, amuletów noszą, ponieważ one są dołączone do gazet. Noszą to nieświadomie, ponieważ no właśnie, często wszyscy to noszą w klasie, w grupie, do której należą. Ale jest to pewien też symbol, jest to znak rozpoznawczy. I teraz jeżeli na przykład w grupie 100 młodych osób, dwie osoby będą miały tylko jakiś taki amulet, jakiś taki widoczny miejscu, jeżeli będzie ktoś właśnie z jakiejś takiej sekty, czy z grupy jakiejś takiej destrukcyjnej, to oni podejdą tylko do tych dwóch osób. Będą mogli już nawiązać z tymi dwoma osobami jakąś bliższą relację, porozmawiać. Będą mieli też o czym, no właśnie, porozmawiać. Mimo, że ja w ogóle się... Tak, wspólny język. Mimo, że ta osoba, która to nosi, tak naprawdę nie wie, skąd to się wywodzi. Ale to już jest taki moment, kiedy ja mogę nawiązać z kimś relację. I osoby niestety, które były w sektach, udało im się jakoś tam wyrwać, mówiły, że no niestety często tak młodzi ludzie trafiają tam. Zupełnie, no właśnie poprzez no nieświadomość pewną. Bo na początku wszystko, co spotykają w jakichś takich grupach, wszystko jest im znane z kultury masowej i traktują to w taki trochę zabawowy sposób. A później to już niestety są bardzo emocjonalnie z grupą związani i nie potrafią w niej często już odejść. I już wtedy jest za późno.
Już mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam księdza, ojca prowadzącego, panią i księdza egzorcystę. Należymy do domowego kościoła i tego roku formacyjnego właśnie omawiamy okultyzm i w symbolach jest delfin. I w tym delfinie jest napisane, że symbolizuje moc dźwięku i oddechu, otwiera nowe, wyższe wymiary, symbol ludzi tworzących scenę techno, symbol wszystkich tych, którzy współpracują ze złymi duchami. No i jeden z naszych właśnie skręgów się oburzył, no jak to teraz moja córka nosi kolczyki w kształcie delfina i co jej teraz powiem? Zdejmij te kolczyki, no bo one są symbolem tego czy tamtego. To co przytoczyłam, tak? No tak wręcz takie oburzenie, co no, dla mnie przynajmniej to niezrozumiałe, bo jak ja czegoś nie wiem, a na przykład się dowiaduję, bo swego czasu tak ten symbol równowagi, ten czarny z białym, to też dla mnie było kiedyś no nieznane. Przestałam to używać, kiedy się dowiedziałam, ale proszę tylko księdza egzorcysto o odpowiedź, jak powiedzieć rodzicowi, no bo, znaczy tak jakbym już dostała odpowiedź od państwa, że ten zły duch otwiera się na drugie osoby, bo mówiłam, że dziewczynka może nie wiedzieć, że to jest zły znak, ale ten ktoś, kto wie, przyjdzie do niej i będzie z nią rozmawiał i, że tak powiem, ją do siebie przygarniał. No niestety argumenty żadnych nie przyjmował, wręcz się oburzył, no że teraz ze wszystkiego zrobimy, przecież delfin to takie piękne zwierzę i ryba, że takie piękne filmy są. No i właściwie to się skończyło na tym, że animator w ogóle źle, że ten temat omawiamy, tak? Bo to wszystko teraz prowadzimy do złego. Bardzo dziękuję i przełączam się.
Pozdrawiamy pani Regino. No i bardzo prosimy księdza Tomasza Owczarka.
Trudno argumentować, czy może trudno przekonywać. Można tylko ostrzegać. Sądzę, że tak by trzeba było tę sprawę zostawić, jeżeli nawet ktoś się tam obruszy taką informacją, no to trzeba to zostawić. Myślę, że sama informacja i ewentualnie kiedyś później skutki tego, jeżeli takie będzie można dostrzec, no pokażą, że tutaj no, mógłby być to wpływ, chociaż może to być nierozpoznane pośród różnych innych przyczyn nieuporządkowań ludzkich, to akurat może jak w morzu zniknąć, ale to działa też na zasadzie fuzji, nie? To z tej strony zło zaatakuje, to z innej strony zaatakuje. To jest jeden ze sposobów przychodzenia czy działania zła. Ale dobrze byłoby właśnie tutaj w tej argumentacji jednak uważnie korzystać z intencji wroga. Mówimy tutaj o osobach, które no choćby opisują tę rzeczywistość, mówiąc o tym, biorąc to z pewnej kultury czy kultu, delfin jako uosobienie jakiejś mocy, już samo pojęcie mocy pokazuje, że chodzi tutaj o jakąś rzeczywistość ponadnaturalną, niematerialną, więc sugeruje działanie duchów. To już tak z pozycji, tylko poruszanie się w pojęciach. A to, że właśnie tutaj działa jakaś moc, no to teraz możemy pytać dalej, idąc w rozeznaniu, od kogo ona pochodzi? Czy od dobrego ducha, czy od złego ducha? Dalej idąc, może no, tutaj trzeba by było w tej sytuacji modlitwą ogarnąć i tę sytuację no, pozostawić, ale tak właśnie modlitwą ogarniając. Myślę, że to jest ważne, żeby jednak posłuchać, jak interpretuje twórca tego, ten, kto tę myśl formułuje, czy z jakiej idei to wynika, z jakiej kultury, z jakiego kultu.
Czyli szukać źródła.
Źródeł, tak, właśnie tutaj. Bo tam się można doszukać takiego argumentu, skąd, jeżeli nawet mowa o złu, mówimy, że tutaj przez to może działać zły duch. Dlaczego? Trzeba by zrozumieć, dlaczego działa, ponieważ to jest wyjęte z pewnego kultu. Jest to znak jakiejś mocy, to już choćby to wiele mówi, i że za tym może iść działanie demoniczne. Gdyby chodziło o argumenty, no ale te argumenty pewnie mogą być nieprzyjęte i na to nic nie poradzimy. Ale taką informację, kiedy zostawiamy, kiedy ktoś usłyszy, niech ona pracuje też przy modlitwie, niech pracuje w sercu człowieka. Przyjdzie może moment, że spostrzeże, że to jest złe i będzie może kiedyś apostołem, będzie też mówił, przestrzegał przed takimi sytuacjami. Ale myślę, że to jest bardzo ważne, żeby znów poznawać źródło, pochodzenie tego znaku i pewną ideę, z której ona, ten znak wyrasta, prawda, czy pierścień Atlantów, czy jakiś tam krzyż, prawda, te wszystkie znaki, które są noszone. Myślę, że tutaj no, mamy materiału sporo już rozpoznanych rzeczywistości, z których możemy korzystać. Czy ksiądz Posadzki tutaj bardzo wiele na ten temat mi tłumaczy. Właśnie te znaki wszystkie, które w okultyzmie funkcjonują, czyli tutaj w naszym życiu, on właśnie opisuje, i skąd się biorą i dlaczego tutaj można podejrzewać, że zło się kręci wokół tego.
Wydaje mi się też, że warto zwrócić uwagę na to, co ogląda młodzież, a szczególnie teledyski. Aż się zdziwiłem, jak gdzieś zobaczyłem w takich statystykach, że młody człowiek słucha 9 godzin muzyki dziennie. Tak sobie myślę, kiedy ma na to czas, ale gdzieś w międzyczasie rzeczywiście. A do tego jeszcze ogląda teledyski, bo od razu kojarzy z daną piosenką. I coraz częściej, raz sobie tak specjalnie siadłem, aby obejrzeć niektóre kanały muzyczne, nie będę mówił jakie. I tam cały czas pojawiały właśnie się symbole okultystyczne, wszelkiej masi, od te, o których ksiądz tutaj wspomniał, ale też coraz częściej jest powszechna taka sekta iluminatów, czyli podłączenie się do jakiejś matki, że ludzie są podłączeni do jakiejś takiej bazy, która i tak zarządza tym wszystkim. Człowiek nie ma wpływu na rzeczywistość, a musi się tylko temu poddać, co świat przynosi. I dlatego mną to wstrząsnęło troszkę.
A tutaj jeszcze warto przy tym wspomnieć, bo tak jak się mówi, że oglądają bardzo dużo właśnie tych teledysków i teraz raz obejrzany teledysk, obraz pozostaje w pamięci. Ja teraz idę albo słyszę, bo dzisiaj młodzi ludzie z MP3, MP4 korzystają i gdy słuchają tego utworu, to samo znowu im się odtwarza ten obraz. I właśnie to jest takie przyzwyczajanie, nasiąkanie coraz bardziej tymi treściami. Nie widzę w tym nic złego. Właśnie takie odrażywanie, otwieranie się na jeszcze inne właśnie takie treści. No niestety często też negatywne.
I to właśnie przenikanie znaku dokonuje się w bardzo ciekawy sposób. Właśnie katechizm Kościoła katolickiego bardzo pięknie też o tym mówi, kiedy mówi o moralności uczuć. To jest niedługi artykuł, ale bardzo ciekawy. Dyskutujemy na temat roli emocji i tych oddziaływań. I tam właśnie Kościół w ten sposób, rozpoznając też, biorąc pod uwagę naukę, jaką jest psychologia, pokazuje, że ten obszar psychiczny jest tym obszarem, takim pomostem między światem zewnętrznym a duszą ludzką. Czyli te informacje, które trafiają do nas ze świata, z zewnątrz, jakby przechodzą przez tę sferę emocjonalną. I teraz, co tutaj przebiega przez tę sferę emocjonalną, jako dobro trafia, rozpoznawalne w nas jako dobro albo jako zło. I to spustoszenie, które się dokonuje w sferze psychicznej, ten temat ludzkiej psychiki, emocjonalności w ogóle, który teraz jest tak bardzo zagrożony i tak bardzo zdewastowany na dobrą sprawę, to pokazuje, że to wszystko, co w tych znakach, obrazach, dźwięku wpływa, właśnie jakby przebiega przez ten pomost, jakim jest sfera emocjonalna. I teraz spustoszenie potężne w postaci różnych poranień i nieuporządkowań wprowadza. I taka informacja dociera do duszy ludzkiej. Właśnie to jest cały taki mechanizm komunikowania. Jest pokazany, jest podany. Krótkim zdaniem jest tam opisane, ale warto to dobrze przestudiować, nawet dla takich celów wychowawczych. Wychowywania. Jak to działa na człowieka w ogóle, a na małego tym bardziej. Jak to może oddziaływać. Ale rzeczywiście ten mechanizm jest bardzo, bardzo ciekawy, jest odkryty tutaj i nie możemy powiedzieć, że nie jesteśmy świadomi tego, jak to działa. Właśnie dlatego znak działa, dlatego dźwięk działa na wzrok, na zmysły. Właśnie wszystko to, co wpływa na zmysły, komunikuje z duszą ludzką.
Już mamy następny telefon. Bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jolanta z Krosna.
Pozdrawiam.
Moja wnuczka ma 9 lat, od 3 lat ćwiczy karate. Ja czasami idę ją odebrać, czy idę ją zaprowadzić i widzę, że tam jest bardzo dużo stosowanych takich gestów, różnych takich formuł po każdym ćwiczeniu. Jednym słowem, czy ćwiczenie karate może nieść za sobą jakieś niebezpieczeństwa duchowe? Dziękuję.
Dziękujemy pani Jolanto za dobre pytanie.
Dobre, tak, dziękuję bardzo. Ale istotnie, czy wszelkie te walki, które się pomnażają różnymi nazwami?
Niestety coraz częściej są w szkołach, jako
tak,
zajęcia dodatkowe
jako
też,
dodatkowe,
nie?
Jako ćwiczenie,
tak, elementy.
Fizyczne ćwiczenie, co jest pewnie znów. Musimy sięgnąć do źródła, prawda? Nie da się oddzielić pewnych gestów i działań, pewnego systemu ćwiczeń jakichś, które są. Nie można oderwać od idei, od źródła, skąd one pochodzą, jaki mają cel u źródła. Wyjęte z pewnego kultu, bo to właściwie w kulcie wschodu używane techniki, przeniesione w świat ćwiczeń, niosą za sobą rzeczywistość duchową. Jakbyśmy chcieli powiedzieć, upraszczając, za tym idzie zło. Znów to jest pewien znak, znaki czy słowa, tak tutaj pani mówiła, że są pewne formuły wypowiadane, prawda? Ale to jest wszystko wzięte z kultu. I za tym działa zło, za tym idzie działanie złego ducha.
Ale ktoś powie, a może to się odnosi do Boga? Bo nie zna języka, może to jest ich Bóg. Ktoś tak może powiedzieć.
Ktoś mógłby tak powiedzieć, tak. Tylko rozpoznawalność Boga, prawda, tego jedynego Boga w tych kultach warto byłoby zobaczyć, ponieważ ksiądz Posadzki też o tym mówi delikatnie, to znaczy nie chodzi o to, o uderzenie w religię, tylko że te religie, które może mają to ziarno prawdy, jak w dokumentach soborowych mówimy, zawierają ziarno prawdy, to jednak nie znaczy, że opisują w sposób właściwy postać Pana Boga. I właśnie te kulty wschodu mogą zawierać, mówimy o tym bardzo delikatnie, ale mogą zawierać również demoniczne elementy, czyli zło ma tam dostęp ze względu na błąd intelektualny, niewłaściwego rozpoznawania osoby i formułowania osoby Pana Boga w pojęciach i w rozeznaniu. To zło może się zakradać tutaj i ono działa, choć to jest wzięte z jakiegoś kultu, gdzie jest Bóg, jest jakiś Bóg, prawda? I stąd też tutaj mogą być jakieś pułapki, ale zdecydowanie tak jak się to rozpoznaje, jeśli chodzi o karate, mówi się tutaj o dynamicznej jodze. Tak to się określa, że to jest joga, ale w sposób dynamiczny i nieco inny podana.
Dziękuję za tę odpowiedź. Już mamy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Boże, Monika ze Szczecina.
Szczęście.
Mam pytanie do gości odnośnie filmu Pan Kleks, bo na tym filmie się wychowałam i czy on niesie jakieś zagrożenie właśnie dla dzieci, czy tam są jakieś, bo tam jest jakaś magia w tym filmie przedstawiona.
Pana Kleksa.
Tak, ale to jest taka magia.
Pana Kleksa. I jeszcze jedno mogę jeszcze pytanie zadać, to odnośnie piratów, tematyka piratów, czy to też niesie ze sobą jakieś zagrożenie? Tak, ja przejdę na odbiór.
Bardzo dziękujemy. Bardzo proszę.
W Akademii Pana Kleksa mamy tą magię, ale taką metaforyczną, a więc nie ma tam jakichś takich wykorzystywanych kultów, o których my tutaj dzisiaj mówimy. Teraz, jeżeli chodzi o piratów, to też trzeba zobaczyć, jacy to są piraci. Czy oni znamy takich piratów, którzy jakieś tam skarby tylko zdobywają.
Czyli realnie mogą istnieć, normalnie
tak.
Tacy ludzie.
Też, tak? One były w baśniach, prawda? A tak, tu jeżeli jakieś, nie wiem o jakich pani tutaj piratów miała na myśli, to zależy, co oni robią, prawda? To trzeba patrzeć właśnie na to, co jest przedmiotem ich działań. Czy jest to właśnie tylko jakaś taka metafora, czy są tam właśnie jakieś takie realistyczne, nie wiem, kulty, moce, bo nie mam tutaj takiej wiedzy, nie widziałam tego filmu, o którym pani tutaj w tym momencie, o który nas pani tutaj problem pyta.
Ale z tych wcześniejszych, czy pani, czy księdza, różnych argumentów, też wynika właśnie, że zło się posługuje takim irracjonalizmem, takim zupełnie pozbawionym jakiejś logiki przyczynowo-skutku, przyczyn czy skutków, a dobro jednak jest zakorzenione w realizmie, czyli w życiu tak konkretnym. I jakbyśmy to tak przenieśli na te kwestie nawet, żeby ogólnie badać to, badać te duchy, tak? Czy badać, czy ten film, czy ta bajka, czy ta piosenka jest w porządku, czy też ona jednak gdzieś tam
ukryta. Jakie skutki, jakie jest odbicie? No właściwie tak by trzeba patrzeć. No jeżeli w rozeznaniu mówimy o takich pewnych stanach emocjonalnych, że musimy patrzeć na nasze uczucia, jak my reagujemy, jakie są nasze odczucia wtedy, kiedy przyjmujemy jakiś obraz. Właśnie tutaj choćby ta Akademia pana Kleksa, jeżeli nawet jest pewna rzeczywistość pokazywana, taka metaforyczna, ale pokazywana rzeczywistość magii, czyli działania obszaru z działania zła, to wydaje się, że to też niekoniecznie musi być obojętne, prawda? Moralnie obojętne, czy w oddziaływaniu obojętne. Czy jakiś element...
Ta bajka była zaczarowany ołówek też, nawiązanie do pana Kleksa. Tak. Podobne chyba takie...
Tak, więc sfery. No więc właśnie, jest to sugerowanie działania kogoś jeszcze, prawda? Nie w taki, na zasadzie prostej przyczyny i skutku, prawda? Tylko jest ktoś, kto tam jeszcze coś dorzuca. Wobec tego jest też tak powiedziane w praktyce takiej egzorcystów, że nawet, mówi się o tym, że jeżeli nawet w jasełkach ktoś odgrywa rolę złego ducha, prawda, to będzie tylko gra, to należałoby też na taką osobę się modlić, czy przed, czy później po, ogarnąć tę osobę modlitwą, że jednak sam znak, samo spojrzenie na tę rzeczywistość, która niesie zło, czy wyrasta ze zła, z idei zła, sprawia, że to już może działać. Znaczy, oczywiście, że nie znaczy, że jakieś spustoszenie wielkie wprowadzi, ale to już jakiś niepokój, choćby nawet jakiś lęk, niepokój może wprowadzać w człowieka. I właśnie obejrzenie takiego, jakiejś niewinnej sceny takiej może oddziaływać, zwłaszcza jak to pada na grunt jakiejś pewnej wrażliwości, czy nadwrażliwości, że już są tam jakieś niepokoje emocjonalne i wystarczy taka mała kropelka, jakaś taka rzeczywistość i ona już potrafi wywołać dosyć duże emocje, lęki, nieproporcjonalne zupełnie do treści, które niosą. Tutaj też trzeba być ostrożnym. To są, może nas się często, czy egzorcystów się posądza o demonizowanie, że diabła się gdzieś wszędzie widzi, no ale święty Paweł mówi, że jeżeli cokolwiek wykazuje jakieś zagrożenie zła, co jest przejawem zła, mogłoby być pozorem zła, należałoby tego unikać zdecydowanie. Święty Augustyn już przecież bardzo zdecydowanie mówił o oddzieleniu się od ludzi, którzy zajmują się okultyzmem. On mówił, że zdecydowanie nie należy w ogóle w żadne układy z takimi ludźmi w relacje wchodzić, bo to już z tego płynie jakiś dostęp, może płynąć jakiś dostęp zła, więc tak.
W dzisiejszych czasach może powiedzieć, a gdzie tolerancja?
Tak, no właśnie i to te zarzuty są często, tak się to o tym
mówi. Ale czy to nie jest też właśnie wpływ taki mediów, tak? Coraz częściej to słowo się tolerancja powtarza.
Tak.
Dla wszelkich rzeczy, czyli mam być tolerancyjny, też. No. Dla wszystkiego, co jest mi podawane, czy to jest
często
dobre, czy
w duchu
złe,
szeroko właśnie rozumianej wolności, ta tolerancja nam ta wolność odbiera wręcz, prawda?
No właśnie.
Także to trzeba też tak uważać, co nam te media i w jaki sposób przedstawiają.
Jeszcze podejmijmy ostatni telefon. Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy. Ja mam takie pytanie do księdza. Jak leczyć taką młodzież, która po prostu zainfekowana została tym złem? To jest pytanie. Natomiast chciałabym powiedzieć o takiej sprawie, że już powiedzmy od lat 90. pojawiła się w Polsce muzyka heavy metal, jakieś książki o straszydłach, wampirach, później różne wróżby, to takie niewinne, a później to się coraz bardziej agresywne. Już nie mówię, że telewizji jest mnóstwo w tej chwili tych wróżbitów. No, może się to tak skończyć. Ja mogę tutaj dać taką po prostu świadectwo, że potrafi demon w środku nocy książkę z półki zrzucić, religijną, katolicką książkę. No, to tak się może skończyć. No i cóż, na to wszystko jest wielka wiara, ale jak młodzież, co zrobić z młodzieżą, która została już tak zainfekowana? To tyle moje pytanie.
Dziękujemy. Bardzo proszę.
Myślę, że warto byłoby młodzieży uświadamiać wtedy, kiedy ona jest na to otwarta, czy trafia do jakichś grup, czy ma taką rodzinę, w której rodzic może podpowiedzieć, że taka czy inna praktyka była złą, niosącą zło, no wtedy modlitwą otoczyć oczywiście, ale i też podpowiadać taką drogę wiary i drogę formacji, żeby na tej drodze mogło następować uzdrowienie, bo najogólniej kontakt z okultyzmem, z jakąkolwiek jedną praktyką już wprowadza bardzo duże spustoszenie w życie duchowe, oczywiście życie psychiczne, ale życie duchowe nade wszystko człowieka. Jeżeli tak jest, to kiedy ta osoba byłaby tego świadoma, znalazłaby się na drodze nawrócenia, to też winna podejmować modlitwę o uzdrowienie, nawet jakąś formę modlitwy o uwolnienie. I takie są w tym procesie takie modlitwy podejmowane. No ale przede wszystkim to pewnie modlić się wtedy, kiedy można dostrzec, że młody człowiek ma problem, czy gdzieś tam wszedł w jakąś relację z tymi mocami zła. Modlić się o jego nawrócenie, o jakiś moment, kiedy mógłby zdecydować przyjść do Chrystusa po to, żeby sięgnąć po łaskę na wszelkie sposoby, jakieś grupy, formacja w ogóle młodzieżowa. Ale taką modlitwę trzeba by podejmować. Jest taka zasada, o której mówimy w kierownictwie duchowym, w rozeznawaniu duchów, że jeżeli ktoś się zetknął choćby nawet z jakąś jedną praktyką tej natury okultystycznej, to gdzieś tam przy jakiejś okazji spowiedzi czy przy spowiedzi generalnej, jeżeli taka ma miejsce, żeby podjąć modlitwę o uwolnienie. Bo jednak jest to na tyle wpływ duży i łamanie pierwszego przykazania, bo to jest właśnie złamanie tego przykazania, że zło łamiąc tutaj tę zasadę, czy dostając się w obszar życia ludzkiego, później bardzo łatwo uderza w kolejne zasady, choćby patrzymy na 10 przykazań Bożych, to bardzo łatwo już mu doprowadzać do kolejnych, następnych grzechów, jeżeli złamane jest to pierwsze przykazanie. Ono wydaje się takie, no, takie nieokreślone, takie nierozpracowane, ale bardzo pięknie list episkopatu, który się pojawił, który jest do czytania przed wakacjami, tuż według decyzji pewnie proboszczów, mówiący o sektach i okultyzmie jako groźnym dla młodzieży i dla dzieci. I tutaj te tematy są podejmowane i o tym zagrożeniu jest mówione wprost.
To pewnie kropla w morzu, to co tutaj dzisiaj powiedzieliśmy i co zostało przedstawione. Jednak czas naszych rozmów niedokończonych, można powiedzieć, się kończy. Chociaż są to niedokończone z racji tego, że jest to temat bardzo szeroki. Szczególnie jeśli chodzi o duchowe zagrożenia dla dzieci i młodzieży w mediach, bo widzimy to w telewizji czy w piosenkach. Chociażby taki krótki jeszcze przykład, przekaz podprogowy, kiedy słuchając piosenkę od tyłu słyszymy zupełnie inny tekst. Chociażby takie naprawdę powszechna piosenka jednej, nazwijmy to, z artystek, która różnie mówiła o Piśmie Świętym, niekoniecznie dobrze, która wzywa demona. Po prostu dosłychać od tyłu w puszczanej piosence wzywa demona do tego, aby jeszcze z nim coś innego robić, tak? To gdzieś człowieka bulwersuje. Kiedy jadę samochodem, słucham radia i ta piosenka leci. A ludzie tego słuchają. Tak. I to ma gdzieś wpływ na to.
Dlatego też musi być w nas taka większa świadomość krytycznego i selektywnego podejścia do mediów, do odbierania, do wychowywania młodego pokolenia. Właśnie do takiego twórczego podejścia do mediów. Ja tutaj też jestem autorką książki Co wciąga twoje dziecko. Też chciałam to tak zachęcić rodziców, bo ta książka powstała głównie z potrzeby rodziców. Jest to poradnik dla rodziców, który omawia właśnie świat mediów, te wszystkie mechanizmy, ale też konkretne daje taką pomoc, jak pracować, jak rozmawiać z dziećmi o mediach. Bo jak my dziecko nauczymy odczytywać czy wychwytywać pewne mechanizmy manipulacji, to właśnie tak jak ojciec mówi, leci taki utwór, który widzę czy czuję, że jest tam jakiś taki przekaz, nawet po samych słowach, ja to wyłączam, ja szukam jakiegoś innej stacji, innego utworu, czy tak samo wybieram to, co mnie ubogaca, a nie to, co gdzieś mnie tam spycha w jakieś takie negatywne sfery.
Bardzo dziękuję za udział w programie pani Małgorzacie Więczkowskiej, medioznawcy.
Dziękuję.
A także księdzu Tomaszowi Owczarkowi, egzorcyście. Również dziękuję państwu za uwagę i już zapraszamy na audycję Tak dla małżonków wieczorem o 21:40. Tam państwo będą mogli dalej przysłuchiwać się również tej tematyce, podobnej tematyce. Ja bardzo dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.